Kiedy byłem nastolatkiem, w zasadzie jako ludzie, w zasadzie od dzieciństwa zaczynamy zakładać jakieś maski. Dzieci dość często w domu są takie, jakimi rodzice chcą je widzieć. Mówią to, co rodzice chcą słyszeć. I gdzieś to doskonalimy i nosimy w życie też dorosłe. Pamiętam, jako nastolatek bardzo wyszkoliłem się w nieokazywaniu swoich uczuć. Chcąc być akceptowanym, zacząłem zakładać maskę wesołego, radosnego chłopca. To spowodowało, że na obozach młodzieżowych pierwsze pytanie, gdzie jak inni przyjeżdżali, a gdzie przyjeżdżaliśmy, jak zazwyczaj połowa obozu to byli stali bywalcy, gdzieś tam żeśmy się umawiali zawsze, gdzie w przyszłym roku jedziemy, to pierwsze pytanie było, czy już jest Jurek, bo będzie dobra zabawa. Ale postawiłem mury, za które bardzo mało kogo dopuszczałem. To były nieliczne osoby, które znały mnie takiego, jakim naprawdę jestem. I pamiętam, kiedy późną nocą siedzieliśmy w kuchni na jednym z takich obozów, prowadząc bardzo poważne rozmowy, przyszła napić się jedna z obozowiczek. I w pewnym momencie, kiedy odwróciłem głowę, zobaczyłem, jak stoi blada. Spytałem się, co się stało. Odpowiedziała mi, wiesz co, nigdy bym nie uwierzyła, nie pomyślała, że z tobą można poważnie porozmawiać. Myślałem, że jesteś pusty zupełnie. Zobaczyłam ciebie zupełnie innego. Kiedy przychodzimy do Boga, czasami zakładamy z przyzwyczajenia czy z nawyku jakieś swoje maski. Czasami wypowiadamy słowa do Boga w sposób takim poprawnie, jak ja to nazywam, politycznie. No bo jeśli w ten sposób ułożę zdania, to może Bóg zwróci na to uwagę i mi odpowie. Chociaż Biblia wzywa, żebyśmy byli autentyczni i takim o czymś takim mówi Psalm 100. Tytuł mojego kazania brzmi dzisiaj: co jest źródłem twojej wdzięczności? Co jest źródłem twojej radości? I Psalm 100 brzmi tak: wznieś swój okrzyk na cześć Pana, cała ziemią. Służcie Panu z radością. Przychodźcie do Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk. Wkroćcie w Jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go, błogosławcie Jego imię. Ponieważ Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Nie można chyba inaczej tego psalmu przeczytać. W zasadzie wszystkie, tak jak już kiedyś wspominałem, psalmy wymagają emocji. Nie można, jakby brzmiał, wznieś swój okrzyk na cześć Pana całą ziemią. Służcie Panu z radością. To nie to. Ten psalm wzywa do wychwalania Boga, wręcz nawet nakazuje, żeby chwalić naszego Boga. I kiedy przyjrzymy się temu psalmu, to zauważymy, że on jakby się składał z dwóch mniejszych psalmów. Jest ten wprowadzenie, ale też jest uzasadnienie tego chwalenia. Cała ziemio, służcie Panu z radością, przychodźcie do Niego z weselem. To jest jedno wprowadzenie. I w czwartym wersecie: wkroćcie w Jego bramy z dziękczynieniem, wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały, sławcie Go, błogosławcie Jego imię. Są dwa uzasadnienia, dlaczego powinniśmy chwalić naszego Boga. Ale psalmista rozpoczyna ten psalm takim okrzykiem, wyzwaniem do uwielbiania Boga. Wznieś swój okrzyk na cześć Pana. Wznieś swój okrzyk. I ten okrzyk to wykrzykiwać na cześć Pana. Może inaczej, zanim to wspomnę. To jest to świąteczne wezwanie do świątecznego wychwalania Boga Jahwe. I nie dotyczy ono tylko narodu wybranego. To nie jest tylko dla Żydów, że to oni mają w świątyni chwalić Boga. Ale to druga część pierwszego wersetu mówi: cała ziemia. Cała ziemio, wykrzykuj na cześć Pana. I to pierwsze wprowadzenie: cała ziemio, służcie Panu z radością, przychodźcie do Niego z weselem. Pokazuje, jak należy świętować. Wykrzykuj na cześć Pana, służcie Panu z weselem i wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim. Kiedy sprawdzałem w korkordancji Stronga to wykrzykiwać, to jest wznosić okrzyk wojenny. To słowo jest używane. Wznosić okrzyk do wymarszu. Wznosić okrzyk nad triumfu, nad wrogami. Wykrzykiwać z radości. To nie jest tylko takie ciche wychwalanie Boga gdzieś tam w rogu. To moje wyspecjalizowanie się w zakładaniu maski. Przez pierwsze lata też mojego życia dorosłego zawsze też i w zborze zacząłem tą maskę zakładać. Nie okazywałem swoich emocji. I kiedy było i czułem, że gdzieś Duch Święty mnie pobudza od środka do takiej radości, to powstrzymywałem to. I zawsze mówiłem, ja się w środku raduję. Ja nie muszę pokazywać na zewnątrz. Stałem jak słup soli, bez żadnych emocji, mówiłem, ja raduję się w środku. Moja radość jest w środku. Ale jak można dzisiaj, jak patrzę wstecz, jak można się radować bez okazywania tego na zewnątrz? To nie musisz mieć temperamentu skakać pod sufit, ale ten uśmiech na twarzy, ta radość na ustach, że stoję przed Bogiem Wszechmocnym, powinna być widoczna. Mówię, każdy z nas inaczej przeżywa emocje i to jest fakt. Jeden będzie skakać, ale drugi uśmiechnie się. Ja stałem jak słup soli za przeproszeniem, nie okazując żadnych emocji. Po prostu przez pryzmat doświadczeń nastolatka wniosłem to w życie dorosłe. Bóg musiał uprawiać mnie, zmieniać. Czyli wykrzykiwać na cześć Pana, czyli wznosić okrzyk wojenny, wznosić taki okrzyk do wymarszu, wznosić okrzyk triumfu nad wrogami. Bo nasz wróg został pokonany. Dokonało się to na krzyżu. Chrystus zwyciężył. I to jest niepodważalny fakt. W kontekście też tego psalmu zobaczmy, co znaczy służyć Panu. Też Strong powiada służyć Panu, czyli czynić coś dla, to słowo służyć, czyli czynić coś dla innych. Służyć innym przez wykonywanie pracy. Służyć jako poddany, być obrabianym lub uprawianym. Spełniać we wszystkim wolę Boga. Starać się tak żyć w codzienności, aby nie trzeba było przed Bogiem wstydzić się własnego życia. Abyś tak masz przeżyć życie, że kiedy przed Nim staniesz pewnego dnia, to żebyś się nie wstydził swojego życia. Masz poddawać się, masz być obrabianym przez Boga. Bóg mnie obrobił, że dzisiaj widać, może nie gdzieś tam pewne rzeczy zostały, jestem jakby... Nie skaczę do góry, ale bardziej we mnie widać emocje. Widać, kiedy się cieszę, widać, kiedy się smucę. Jesteśmy tą rolą, którą Bóg obrabia. Twoim zadaniem jest się poddać temu, aby Bóg ciebie obrobił. Aby Bóg ciebie uprawiał. Po to, aby twoje życie przynosiło mu chwałę. Bo uwielbienie Boga zawiera w sobie radość. Nie ma uwielbienia bez radości. Nie można uwielbiać nie radując się. I warto jest dostrzec tą radość w Bożym Słowie, ale też i zwrócić na nią uwagę we własnym życiu. Ale czasami popełniamy jeden błąd, że mieszamy radość z przyjemnością lub wesołkowatością. Przyjemności doznaje się lub sobie i przyjemności się doznaje lub sobie się dostarcza. Z przyjemnością idę sobie do cukierni, kupię dobry tort i to mi przyniesie jakąś przyjemność. Ale radość natomiast nie należy od aspektu posiadania. Ale radość to jest stan bycia. Im człowiek bliżej Boga, tym bardziej szczęśliwy i radosny. I cierpienie w tym nie zaprzecza temu. Przechodzimy w życiu przez różne rzeczy. Czasami cierpimy, ale to nie zaprzecza Bożej radości. Bo co jest źródłem twojej radości? Rzeczy zewnętrzne, na które cały świat ma wpływ. Czy źródłem twojej radości jest Bóg? I na tą radość nic zewnętrznego nie może wpłynąć. Pamiętacie, kiedy Salomon wybudował świątynię, kiedy świątynia została wybudowana, kiedy Salomon pobłogosławił ją, tam została wyświęcona i kiedy wzniósł swoją modlitwę i spadł ogień, co lud wtedy zrobił? Ukląkł z twarzą do ziemi i podziękowali Bogu. Czy dziękowali za posiadanie, że mają świątynię w końcu? Dziękowali za dobroć Bożą i łaskę, która trwa na wieki. Doświadczyli Bożej obecności. Nie źródłem ich wdzięczności było posiadanie. Kiedy 72 uczni wraca do Jezusa i raduje się, że demony są nam uległe, ludzie uzdrawiani są, Jezus wypowiada do nich bardzo dziwne słowa. Mówi, nie z tego się radujcie, ale radujcie się z czego? Że wasze imiona są zapisane w niebie. To jest radość. Ta nieprzemijająca. Bo radość posiadania mija. Czy mieliście w swoim życiu tak, że czegoś pragnęliście i w końcu to kupiliście? Ile wasza radość trwała z tego, że nabyliście nową rzecz? Dokładnie. Aż, czyli nowa wersja, ale nawet i dość często wcześniej. Pamiętam takie świadectwo, jeszcze byłem młodym, dorosłym w Gdańsku, kiedy pewien człowiek opowiadał o swoim sąsiedzie, mówi, kolega marzył o maluchu. I odkładał każdy grosz, żeby tego maluszka w końcu sobie kupić z salonu. Mówi, w końcu udało mu się kupić. Jakże przy nim latał, chuchał, dmuchał, śreczką przecierał. Mówi, trwało to raptem chyba około 3 miesięcy. Mówi, kiedy pewnego dnia szedłem z nim, rozmawiałem, przychodziliśmy koło niego z samochodu, tak kopnął w koło, mówi, zobacz, inni jakie mają samochody, ja muszę tym jeździć. Radość z posiadania jest krótkotrwała. Uwielbienie Boga zawiera w sobie radość. Im jestem bliżej Boga, im bardziej z Nim chodzę, im bardziej chodzę w Jego obecności, tym bardziej moje serce raduje się w Nim. I to jest radość, której nic nie może zabrać. Ani choroba ciała. Wiecie, że od 2 miesięcy nie domagam z nogami. Coś mi się tam weszło i bolą mnie. Czasami się zastanawiam, Panie Boże, czy gdzieś nagrzeszyłem, czy coś nie tak zrobiłem, że pomimo tego, że wołam do Ciebie, to dalej cierpię. Ale to nie zabiera mojej radości w Nim. To cierpienie, które doświadczam, nie zabiera mojej radości w Nim. A nawet bym powiedział, że chyba moja wdzięczność do Niego wzrasta. Nie dlatego, że coś otrzymałem, czy nie otrzymałem, a dlatego, że On jest warty wszelkiej chwały i czci. To On jest warty, aby Go uwielbiać i Go wysławiać. Pomimo tego, czego fizycznie doświadczam. Trzeci werset podaje powód uwielbienia Boga. I tutaj psalmista wskazuje na naszą zależność od Boga. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. Inne tłumaczenie mówi, wiedzcie, że to Pan jest Bogiem. Wiedzcie, czyli wiedza. Ale nie wiedza, która taka akademicka, poznawana w szkole, ale Strong też mówi, że to słowo wiedzcie, to jest w aspekcie wiedzy w doświadczaniu. Wiem, że On jest moim Bogiem, bo Go doświadczyłem. I wiem, bo doświadczyłem nie, bo mi ktoś powiedział, ale dlatego, że doświadczyłem i wiem, że On jest Bogiem prawdziwym, Bogiem jedynym. Bogiem, który odpowiada na moje modlitwy. On jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Inne tłumaczenie mówi, i Piotr Zaremba też podaje, że można to przetłumaczyć. On nas stworzył, a nie my sami siebie. To nie my siebie stworzyliśmy, ale to On nas stworzył i do Niego, dlatego do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk. Pamiętajcie psalm 23, On jest pasterzem moim. Niczego mi nie zabraknie. Nad wody spokojne mnie prowadzi. Na łąkach zielonych pasie mnie. Czyli zaspokaja we wszystko, co jest mi potrzebne do życia. Bo On jest moim błogosławieństwem. On jest moim Panem, jest moim Królem. Do Niego należę. Więc czasami po co się martwię o pewne rzeczy? Jeżeli przedkładam Mu swoje prośby, to po co się martwić? On, do Niego należymy. Jesteśmy zależni od Niego we wszystkim. Może czasami ten obraz pastwiska, owiec nie do końca nas, jakby do nas przemawia dzisiaj, bo nie widzimy tych obrazów. Pamiętam jako nastolatek, kiedy w szkole średniej pojechaliśmy na ochab taki, żeby tam można było dorobić. I bardzo urzekł mnie widok. To, co słyszałem w kościele na kazaniach, że pasterz idzie z przodu, a owce idą za pasterzem, bo znają głos pasterza. I widziałem ten obrazek na własne oczy, kiedy pasterz szedł z przodu. Coś tam mówił do owiec i owce, tam kilkaset owiec było i wszystkie szły za pasterzem. Nie rozbiegały się tam na boki, ale wszystkie szły za pasterzem. I zatrzymały się dopiero wtedy, kiedy pasterz się zatrzymał. Owce znają mój głos, Jezus mówi. I idą za mną. Czy znasz głos swojego pasterza? Czy wsłuchujesz się w Jego głos? Aby rozróżnić z tysiąca innych głosów, które do Ciebie docierają. Owce znają głos pasterza. I owca może uciec ze stada. I czasami to się dzieje, jak to, co Jezus mówi o tej historii w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, o tej owce, która oderwała się od stada i zabłądziła. Ale pasterz idzie, aby szukać swojej owcy. I czasami chcemy być tacy niezależni. Nie jesteśmy niewolniczo uwiązani. Ale wiedz, że tego rodzaju wolność, jakiej czasami ludzie chcą, może być bardzo niebezpieczna. Bo ta wolność jest dość często początkiem samozniszczenia. Ta domniemana wolność, której czasami ludzie pragną, jest początkiem dla nich samozniszczenia. Wkroćcie w Jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go, błogosławcie Jego imię. Psalmista wzywa lud do wejścia na dziedzińce świątyni. Wejdźcie na dziedzińce z pieśnią chwały, wysławiając, sławiąc, błogosławiąc Jego imię. Bo wchodzącemu, psalmista innymi słowy mówi, że wchodzącemu pielgrzymowi powinny towarzyszyć wdzięczność i uwielbienie Bożego imienia. Kiedy czytamy historię, jak Jezus rozmnożył chleb i rybki, pamiętacie, jak się modlił? Najpierw podziękował. Później łamał i podawał. I chleb się mnożył. Paweł w liście do Filipian mówi o prośbach zanoszonych w jaki sposób? Z wdzięcznością. Trochę się wydaje, że się kłóci z logiką. No jak? Tu mam dziękować za to, o co dopiero proszę, z czego jeszcze nie dostałem i nie wiem, czy dostanę? Ale Paweł mówi, zanoście swoje prośby z wdzięcznością. Kiedy przychodzimy przed Boże oblicze, kiedy wchodzimy w cudzysłowie do Jego przedsionków, to powinna towarzyszyć nam wdzięczność i uwielbienie Jego imienia. Bo człowiek potrafiący Bogu dziękować i błogosławić imię, to człowiek wewnętrznie spokojny. Gdyż pomimo trudności, jakie towarzyszą naszemu istnieniu, taki człowiek potrafi dostrzec Bożą opatrzność w swoim życiu. A to oznacza, że nigdy w swoich zmaganiach w życiu nie jest sam. Stąd też mamy odnosić się z szacunkiem do imienia Boga. Salomon mówi w 18 rozdziale przypowieści, w 10 wersecie, że imię Pana jest warownią, której się chronimy. Imię Boga jest warownią, w której się chronimy. Mamy przychodzić z miłością. A miłość zawsze wyostrza naszą wrażliwość na kochaną osobę. To tym bardziej myślę Boga. Miłość uwrażliwia nas na Boga. Jeśli miłość uwrażliwia nas na drugiego człowieka, czyli na moją żonę, na żonę, na męża, to tym bardziej Boża miłość uwrażliwia nas na Boga. Ponieważ Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się z pokolenia na pokolenie. I jest to uzasadnienie tego drugiego wezwania. W pierwszym, tak jak wspomniałem w wyjaśnieniu, psalmista podkreślił, że Bóg jest godzien czci ze względu na fakt, że jest Bogiem i naszym Stwórcą. W drugim wskazał na Boże przedmioty: dobroć, łaskawość, wierność. Wierność, nawet wtedy, kiedy my jesteśmy niewierni, mówi apostoł Paweł, to On jest zawsze wierny. I Żydzi w ten sposób rozumieli wiarę. Kiedy Żydzi Starego Testamentu mówili o wierze w Boga, to bardziej mieli na uwadze wierność Bożą względem Bożego ludu. Kiedy mówili o wierze, to mówili o wierności Boga względem Jego ludu, pomimo upadków i grzechów tego ludu. Lud upadał, ale Bóg zawsze był wierny i przychodził ze swoją pomocą, kiedy lud pokutował i zwracał się do swojego Boga. Bo psalmista nie tylko, zaledwie w kilku słowach zaakcentował nie tylko fakt istnienia Boga, ale też i subtelnie określił, jaki On jest. Łaskawy, wierny, dobry. Tylko właściwy obraz kształtuje, czy prawidłowo kształtuje naszą wiarę. Prawdziwy obraz naszego Boga kształtuje naszą wiarę. Kiedy widzimy, jaki On jest naprawdę. I kiedy poznajemy Go poprzez to doświadczanie. Psalm ten łączy w sobie trzy czasy. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Przeszły On nas stworzył. Teraźniejsi, bo jesteśmy Jego ludem. On nas wybrał, jesteśmy Jego. To jest nasza teraźniejszość. Tu i teraz jesteśmy Jego własnością. Ale też i przyszły, wskazując łaskawość Boga, Jego wierność z pokolenia w pokolenie. Bo tak jest również nasze życie. Urodziliśmy się, On nas stworzył. Dzisiaj należymy do Niego. I w przyszłości doświadczymy Jego wierności, Jego łaskawości, bo będziemy z Nim. Będziemy w Jego Królestwie. Pewnego dnia będziemy w Jego Królestwie. I to, kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 11, 12 rozdział, bardzo to jest widoczne, kiedy są opisani ci bohaterowie wiary. Jedni byli zażynani, drudzy tam więzieni, inni zostali uwolnieni, inni zabici. Ale dlaczego ludzie przychodzili, dawali rady przejść przez te okropne doświadczenia? Dlatego, że byli już zakorzenieni w Bożym Królestwie. Żyjemy tu i teraz, ale nasze głowy są już w przyszłości, już są w Bożym Królestwie. I dlatego to, co się dzieje z nami tu i teraz, to jest mało istotne tak naprawdę. To, że tutaj doświadczam bólu, to, że tutaj doświadczam cierpienia, to jest tylko krótki czas. Ale Jego Słowo daje to nadzieję, że tam, kiedy będę z Nim, nic nie będzie już z tych rzeczy mnie dotykało się. Tam nie będzie bólu, tam nie będzie łez. Bo będzie pośród nas sam Bóg. Przechadzał się w swoim majestacie. Jesteśmy cząstką jakiegoś pokolenia. Pokolenia przychodzą, pokolenia odchodzą. Przekazując sobie pałeczkę wiary, to co tytuł tej konferencji kaznodziejskiej był sztafeta pokoleń, chyba tak, że przychodzą jedne pokolenia, przekazują wiarę i odchodzą. Żyjemy zawsze w teraźniejszości. Ale czeka nas wspaniała przyszłość. w każdym czasie, w tym teraźniejszym, przepraszam, w tym przeszłym, teraźniejszym i przyszłym jest Bóg. On jest obecny w każdym czasie. I w tym przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. I w przyszłym będzie z nami. Ale ważne jest to, abyśmy byli z Nim. On będzie z nami. Ale czy ty będziesz z Nim? Bo życie z Bogiem naturalnie rodzi radość i wdzięczność. Bo Bóg jest źródłem nadziei. Co jest źródłem twojej radości? W czym twoja radość jest zakorzeniona? Czy jest zakorzeniona w Nim, dlatego dla samego Jego, że, bo On taki jest w swojej naturze? Czy może budujesz swoją radość na jakichś przemijających rzeczach, ulotnych? Zatroś się o to prawdziwe źródło w swoim życiu. Amen.